Polsce coraz zimniej, dlatego tym razem proponujemy podróż do Ameryki Południowej. Ocean spokojny, klimat zróżnicowany w zależności od miejsca, do którego trafimy, ale my za swój punkt docelowy w tej chwili wybieramy Peru. Jest z nami Mariusz Lewicki, podróżnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak zorganizować wyprawę do Peru? Czy lepiej planować taki wyjazd samemu na własną rękę, czy szukać zorganizowanych wyjazdów z biurami podróży?
To już zależy od preferencji, od zasobności portfela i oczywiście od czasu, którym dysponujemy. I ja podróżowałem po Peru przez wiele, wiele miesięcy sam, z plecakiem. To było około 10 lat temu. Natomiast teraz pracuję jako pilot wycieczek i jeżdżę z turystami do Peru dla biura podróży, więc widzę dużą różnicę. Samemu można pojechać, jest na pewno taniej, jest trochę bardziej niebezpiecznie, potrzeba więcej czasu. Natomiast biurem podróży mamy wszystko zorganizowane, nie będzie raczej niespodzianek. Możemy to zrobić w trakcie takiej typowej 16-dniowej wycieczki.
Jaki to jest koszt? Jaka różnica, jeśli pan porównuje te wypady samodzielne z tymi zorganizowanymi?
Tutaj wszystko by zależało od tego dokładnie, co będziemy robić. Biuro podróży, tutaj trzeba się liczyć z wydatkiem kilkunastu tysięcy złotych za taką wycieczkę 16-dniową. W to wlicza się wszystko, łącznie z przelotami, noclegami, jedzeniem, przewozy, obsługa na miejscu. Natomiast samemu dużo będzie zależało od tego, ile wydamy na bilet lotniczy. Normalna cena to jest 4,5 tysiąca złotych do Limy w dwie strony z wylotem z lotniska Chopina. Ale znam osoby, które poleciały za 1000 zł, korzystając z różnego rodzaju promocji. One się zdarzają bardzo rzadko, trzeba być bardzo elastycznym, ale jeżeli ktoś ma czas, jeżeli ktoś nie jest zdeterminowany, żeby pojechać w tym konkretnym terminie, może też skorzystać z takiej promocji i wtedy wycieczka byłaby na pewno dużo tańsza.
A na miejscu te koszty już zależą od czego?
Od standardu bym powiedział na pewno hoteli, a potem od tego, czy korzystamy z transportu, w jakiej formie ten transport ma być, bo są tutaj różne możliwości. Biuro podróży organizuje prywatny transport, to zapewnia szybkie przemieszczanie się. My nie czekamy na autobus, autobus czeka na nas. Natomiast jeżeli ktoś jeździ transportem publicznym, pewnie czasami nie wszystko pójdzie tak, jakbyśmy chcieli. Tutaj też mamy do dyspozycji różnego rodzaju autobusy. Są autobusy bardzo podstawowe, ale na pewno troszeczkę mogą być niebezpieczne, natomiast autobusy bardziej komfortowe są całkiem drogie, ale zapewniają bardzo komfortową podróż. Rozkładane siedzenia, posiłki ciepłe w trakcie jazdy, toaleta, taki widokowy barek z przodu autokaru, więc tutaj można podróżować bardzo komfortowo, ale też to kosztuje oczywiście.
Pamięta pan, ile kosztowała pana pierwsza podróż do Peru?
Pamiętam, że dzienny budżet wyszedł mi $15 dziennie. Ale od razu muszę powiedzieć, że to jest już nierealne po 10 latach, po pierwsze. Po drugie, w to nie wliczałem biletu wstępu, dlatego że większość mojego czasu spędzałem w górach. Czyli miałem cały sprzęt potrzebny do trekkingu, do wspinaczki. Wydawałem pieniądze na wstęp do Parku Narodowego, wydawałem pieniądze na prowiant. A potem to już po prostu bezkosztowo w górach można spędzić tydzień, dwa, ile kto chce.
To teraz tak realnie, gdyby samemu jechać, taki budżet jednodniowy należałoby skroić na $50?
Myślę, że około 50, tak. I tutaj też znowu dużo będzie zależało od tego, jak szybko się przemieszczamy. Ja podróżowałem w sumie ponad 2 lata po Ameryce Południowej i mi się nigdzie nie śpieszyło, więc jeżeli przyjechałem do jakiegoś miejsca i zostałem tam na kilka dni, po prostu delektując się z peruwiańskimi specjałami, poznając ludzi i po prostu włócząc się po okolicy, to mnie wiele nie kosztowało. To był ten prosty hotelik i jedzenie. Natomiast jeżeli ktoś jedzie i chce faktycznie w Peru coś zobaczyć, będzie musiał się dość szybko przemieszczać z miejsca na miejsce. To jest bardzo duży kraj, 4 razy większy od Polski. Kolejna sprawa to są bilety wstępu. One są dosyć drogie. Są droższe dla obcokrajowców niż dla peruwiańczyków, więc tutaj też będziemy wydawać sporą ilość pieniędzy.
Ile czasu musimy zarezerwować na taką pierwszą wyprawę do Peru?
Jeżeli ktoś pojedzie z biurem podróży, to 2 tygodnie jest to minimum. Samemu myślę, że dobrze by było mieć około miesiąca, żeby zobaczyć to samo plus troszeczkę więcej i bardziej na spokojnie, dając troszeczkę luzu sobie na nieprzewidziane sytuacje.
Zawsze dolecimy, wybierając się w podróż z Europy, do Limy?
To jest najlepszy punkt, docelowy, do którego powinniśmy się kierować. I z Limy bez problemu będziemy już mogli pojechać i na północ, i na południe.
Gdzie szukać informacji przed wylotem do Peru.
Na pewno przewodnik turystyczny się przyda, więc warto z tego skorzystać. Oprócz tego jest mnóstwo informacji w internecie. Tutaj możliwości są nieograniczone. Można oglądać zdjęcia, można szukać tych informacji. Ja sam mam swoją stronę internetową mariusztravel.com. Tam też można obejrzeć sporo zdjęć, zobaczyć, gdzie ja byłem. Może zasugerować się tym, gdzie ktoś inny jeździ, dlatego że są to miejsca wtedy już sprawdzone i można się dowiedzieć dokładnie, czego w takim miejscu się spodziewać. Taka typowa trasa turystyczna dla odwiedzającego Peru to jest południe, czyli z Limy jedziemy na południe przez Nazca do miasta Arequipa, jedziemy do kanionu Kolki, potem nad jezioro Titicaca. Możemy pojechać do Boliwii na kilka dni, wiza nie jest potrzebna, to jest dosyć proste. A potem do Cusco i tam najlepiej skończyć, dlatego że jest to najciekawszy region Peru.
Lądujemy w Limie, w stolicy Peru. Jak dalej powinna wyglądać nasza trasa, jeśli bierzemy pod uwagę miejsca, które koniecznie musimy zobaczyć, to czego nie można przeoczyć, wybierając się do Peru?
W Limie na pewno będziemy musieli zostać przynajmniej jedną noc, dlatego że samoloty z Europy przylatują późnym popołudniem albo wieczorem, więc nie ma sensu już tego dnia nigdzie się wybierać. Po Peru zazwyczaj podróżujemy w ciągu dnia ze względu na bezpieczeństwo, więc nocujemy w Limie. Następnego dnia możemy pojechać albo na północ, albo na południe.
A czy w samej Limie jest coś takiego, co warto zobaczyć? Tak jak jakaś trasa po mieście, po stolicy?
Tak, jeden dzień na pewno warto spędzić w Limie, ale tutaj proponowałbym zostawić to sobie na koniec przed wylotem, dlatego że daje nam to też ten bufor bezpieczeństwa. Gdyby było jakieś opóźnienie, nie stracimy naszego lotu powrotnego do Europy, więc lepiej jest wrócić jeden dzień wcześniej przed wylotem do Polski, spędzić jeden dzień w Limie, zwiedzając miasto, następnego dnia po prostu już wsiadamy w samolot i lecimy do Polski.
Jakie to jest miasto?
Ogromne, 8 milionów mieszkańców, niektórzy mówią, że nawet 10. Miasto kolonialne, które ma pięknie odrestaurowane centrum, ale to centrum nie jest zbyt duże. Oprócz centrum mamy kilka ciekawych muzeów, Muzeum Złota na przykład, gdzie można zobaczyć piękną kolekcję skarbów jeszcze kultur preinkaskich i również inkaskich. No i potem mamy wybrzeże, gdzie możemy też pospacerować, może po klifie, może wzdłuż plaży, zależnie od pory roku. Lima nie jest to miasto, na które powinniśmy poświęcić więcej niż jeden dzień. To w zupełności wystarczy.
Czyli Lima, przystanek na chwilę, przystanek na dzień, gdzie dalej?
Dalej taka typowa trasa po Peru zabiera nas na południe. Tutaj mamy kilka możliwości, ale jadąc wzdłuż wybrzeża, pierwszym punktem, gdzie możemy się zatrzymać, to są wyspy Ballestas. To jest około 4 godziny drogi autobusem na południe od Limy, drogą panamerykańską, dosyć dobrą, początkowo autostradą, potem już nie, ale jedzie się dosyć wygodnie i szybko. Wyspy Ballestas to jest rezerwat, ścisły rezerwat, gdzie żyją tysiące ptaków. Płyniemy motorówką. Podróż trwa około pół godziny, dopływamy do wysp, ponieważ to jest rezerwat, na same wyspy wysiadać nie można, ale łódką można dookoła tych wysp pływać. One są skaliste, nic tam nie rośnie, bo to jest teren pustynny. Całe to wybrzeże Peru, o którym będę teraz opowiadał, to jest pustynia, więc oglądamy ptaki. Są ich tam setki tysięcy, przede wszystkim głuptaki, pelikany, oprócz tego kilka rzadszych gatunków, które występują tylko w Peru. Z najbardziej sympatycznych stworzeń to na pewno będą wilki morskie, które wydają się pozować do zdjęć. One wylegują się na skałach i w ogóle nie zwracają uwagi na turystów, więc można podpłynąć zupełnie blisko, być nawet, no może nie na wyciągnięcie ręki, ale 2-3 metry, zależy od tego, jakie są fale i jak blisko motorówka będzie mogła podpłynąć. Wydają się kompletnie nie zwracać uwagi na ludzi.
Jak już nacieszymy oczy tymi widokami niezwykłymi, to gdzie płyniemy dalej?
Jeszcze na tych wyspach przy odrobinie szczęścia można zobaczyć pingwiny. Myślę, że to też może być dosyć ciekawe. Następnym przystankiem może być oaza Huacachina. Wśród wysokich, piaszczystych wydm znajduje się małe jeziorko. Jest to idealne miejsce, żeby trochę odpocząć, zatrzymać się na jedną noc. Z tym, że tam troszeczkę trudniej jest dojechać transportem publicznym, bo trzeba zjechać z tej drogi panamerykańskiej. Jeżeli ktoś ma wystarczająco czasu, jak najbardziej. Jeżeli nie, można kontynuować podróż od razu do Nazca.
Próba rysunkowego porozumienia z kosmosem. Jednych zachwyca, innych rozczarowuje.
Słynne linie z Nazca. Jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych Peru. Wszystko wzięło się stąd, z takiego prostego pytania. Jeżeli te linie mają po kilkadziesiąt metrów długości, oprócz tego są też figury geometryczne, są też ogromne zwierzęta wyrysowane na pustyni, takie jak pająk, pies, sręka, jest małpa, nawet coś, co przypomina kosmonautę. Więc pytanie jest takie, jeżeli ci, którzy te rysunki kilka tysięcy lat temu stworzyli, nie mogli ich oglądać, więc po co w ogóle te rysunki? Tutaj odpowiedź jest prosta. Skoro oni nie potrafili latać, więc musieli je zrobić dla kogoś, kto gdzieś nadlatywał, gdzieś może z innej planety, może gdzieś z przestworzy, więc stąd wzięło się też mnóstwo teorii związanych właśnie z liniami Nazca.
I przypuszczeń związanych z tym, że gdzieś jakieś wizyty gości z kosmosu bywały dawno, dawno temu.
Są takie teorie, aczkolwiek takie najbardziej wiarygodne mówią o tym, że kiedy zaczął się zmieniać klimat w tamtym rejonie, bo to nie zawsze była pustynia, być może ludność kultury Nazca szukała pomocy u bogów i być może właśnie przy pomocy tych rysunków chcieli dać sobie znać, może zapewnić sobie właśnie odmianę swojego losu, bo wiemy, że musiał dokuczać głód i na pewno w tamtym czasie można sobie dosyć łatwo wyobrazić, że szukano pomocy u bogów przede wszystkim.
Mogą te rysunki rozbudzić wyobraźnię również współczesnego turysty, który wybiera się do Peru, by dotknąć takiej niezwykłości.
Na pewno tak. I tutaj jedynym sposobem, żeby zobaczyć te linie, jest lot awionetką. Inaczej tego zrobić się nie da. Jest to prawda wieża widokowa przy drodze panamerykańskiej, która może być małą namiastką, ale faktycznie, jeżeli ktoś chce zobaczyć linię Nazca, powinien skorzystać z lotu awionetką.
To jest bezpieczne?
Jest zupełnie bezpieczne, ale też linie Nazca nie wszystkim przypadają do gustu. Muszę powiedzieć, tak z mojego doświadczenia jako pilot wycieczek, niektórzy są zachwyceni, a niektórzy mówią, że spodziewali się czegoś większego, może czegoś lepszego. W każdym razie jest to jedna z głównych atrakcji, rzecz bardzo niezwykła.
Z Nazca wybieramy się dalej.
Jedziemy dalej na południe. Mamy kolejne 500 kilometrów do miasta Arequipa. Po drodze piękne wybrzeże, ciągle jest to pustynia. Po pewnym czasie zaczynamy wjeżdżać w góry, więc wybrzeże staje się coraz mniej piaszczyste. Te plaże znajdują się już w dole, my jedziemy górą. Mamy wzgórza, mamy góry, ale wszystko bardzo suche. Tylko od czasu do czasu z wysokich gór, z Andów, spływają rzeki. I kiedy taka rzeka przepływa przez pustynię, od razu pojawia się woda i pojawia się życie. Więc są takie oazy, gdzie możemy zobaczyć dużo owoców, które tam rosną, możemy zobaczyć zieleń, a oprócz tego pustynia. No i potem odbijamy już od wybrzeża, jedziemy 2,5 tysiąca metrów w górę i jesteśmy już w mieście Arequipa. 2,5 tysiąca metrów to może jest dużo, jak na polskie warunki, ale jak na Peru absolutnie nie. Miasta leżą powyżej 3 tysięcy metrów, bliżej nawet 4 tysięcy metrów czasami. Więc Arequipa jest miastem o bardzo przyjemnym klimacie. 2,5 tysiąca metrów to znaczy, że klimat jest trochę chłodniejszy, nie jest tak gorąco, noce są rzeźkie, ale jest zielono, dookoła są stożki wulkanów sięgające niektóre z nich nawet ponad 6 tysięcy metrów. Po opadach śniegu są przyproszone, więc miasto jest piękne. Jest to miasto zdecydowanie bardziej interesujące od Limy, jeżeli już ktoś szuka architektury.
I to jest takie miasto, w którym dotkniemy klimatu życia Peruwiańczyków, takich rdzennych, lokalnych?
Tak, z tym, że tutaj Peru trzeba podzielić na trzy strefy klimatyczne i geograficzne i to też się wiąże potem z mieszkańcami, bo Peru nie jest takim jednorodnym krajem jak Polska, więc mamy to pustynne wybrzeże i tam mieszkają głównie metysi, czyli potomkowie białych Indian. Potem mamy Andy, czyli mamy ten górski rejon. Tam spotkamy potomków Inków. No i potem jeszcze mamy selwę, czyli dżunglę.
Ale miasto, do którego trafiliśmy, i tak nas urzecze swoimi krajobrazami.
Arequipa jest drugim co do wielkości miastem Peru. Nazywane jest białym miastem ze względu na wiele budynków kolonialnych zbudowanych z białego kamienia wulkanicznego. No i te przepiękne wulkany dookoła, więc Arequipa jest na pewno miastem, które warto odwiedzić.
I
na
ile pewno czasu spędzamy w Arequipie?
Na pewno jeden dzień to jest minimum. Jeżeli ktoś poświęci dwa dni, to myślę, że też ten czas przyjemnie spędzi.
Potem wyżej w góry?
A potem wyżej, tak. Tutaj mamy dwie możliwości. Możemy pojechać albo do jeziora Titicaca, albo możemy pojechać do kanionu Kolki. Wielu Polaków chcę zobaczyć kanion Kolki, nie tylko ze względu na to, że jest to po prostu piękne miejsce, ze względu na to, że jest to jeden z najgłębszych kanionów na świecie. Jest to też jedno z miejsc, gdzie prawie na 100% można zobaczyć kondory szybujące w bliskiej odległości, ale jest to też miejsce z polskim akcentem, dlatego że polska ekspedycja Cano Andes 79 jako pierwsza zdobyła ten kanion, czyli przepłynęła przez cały ten kanion, a był on wtedy uważany za najgłębszy na ziemi, więc był to wielki wyczyn Polaków w trudnych przecież czasach w Polsce, bo kto wtedy myślał o podróżowaniu w 81 roku?
podróżując po Peru, z tyłu głowy mamy jednak te miejsca związane z kulturą Inków. Czy przybliżamy się do nich?
Tak. Jedziemy teraz do kolebki Imperium Inkaskiego, czyli do Cusco. Cusco jest zdecydowanie najpiękniejszym miastem w Peru i miastem, gdzie warto spędzić najwięcej czasu. I nie jest to tylko samo miasto, gdzie będziemy oglądać architekturę kolonialną, przepiękne budynki, kościoły, kościołów jest bardzo dużo, ale też okolice Cusco i to najważniejsze miejsce, czyli Machu Picchu, bo mało kto wyobraża sobie wycieczkę do Peru bez odwiedzenia Machu Picchu. Trzeba się liczyć ze sporymi wydatkami. Po pierwsze, trzeba kupić bilet wcześniej przez internet bądź przez agencję, dlatego że bilety nie są sprzedawane na miejscu. To jest coś ważnego, o czym trzeba pamiętać. Nie można po prostu pojawić się przy punkcie wejścia i powiedzieć: dzień dobry, poproszę bilet. Biletu nie dostaniemy, on musi być kupiony wcześniej. Poza tym są ograniczenia i ta pula dziennych biletów może być wyprzedana wcześniej, szczególnie w sezonie, więc też warto o ten bilet zadbać wcześniej. Potem sam dojazd to jest prawdopodobnie podróż pociągiem. Pociąg jest dosyć drogi, ale jest to bardzo widokowa podróż, najszybsza i najłatwiejsza. Ogromna większość turystów wsiada w pociąg w miejscowości Ollantaytambo i jedzie do Machu Picchu Pueblo. Taka podróż jest bardzo widokowa, bardzo głębokim kanionem wzdłuż rzeki Urubamba i tam zajeżdżając na miejsce albo możemy nocować i pójść do ruin następnego dnia rano, albo możemy zrobić to jeszcze tego samego dnia, jeżeli wyjedziemy rano.
Cały dzień nam zajmie taki spacer?
Prawdopodobnie tak.
Co urzeka w Machu Picchu?
Przede wszystkim miejsce, które Inkowie wybrali na położenie tej cytadeli. Jest ona położona na wysokości około 1500 metrów. Teren górski, otoczony rzeką Urubambą, która zatacza koło. Z góry widać, że jest to podkowa. Miejsce bardzo niedostępne, w ogóle niewidoczne.
Trzeba przypomnieć, że tak naprawdę zupełnie niedawno zostało odkryte to miejsce.
Tak, trochę ponad 100 lat temu. To jest właśnie ten fakt, który stanowi o atrakcyjności tego miejsca, bo w czasie konkwisty w XVI wieku Hiszpanie niszczyli wszystko, co było związane z Inkami, więc rozbierali inkaskie świątynie i budowali w tym miejscu kościoły. Inkowie włożyli w to mnóstwo pracy, żeby dopasować te kamienie idealnie. Bloki skalne, niektóre z nich ważą po kilkadziesiąt ton i one są dopasowane idealnie, tak że nie można tam nawet wsadzić żelazo.
Architektura budzi szacunek.
Na pewno i też pokazuje, jak bardzo rozwinięta była cywilizacja inkaska. Ona co prawda w konfrontacji z Europejczykami okazała się jednak bardziej prymitywna, dlatego że Inkowie nie rozwinęli aż tak bardzo sztuki wojennej. Natomiast rolnictwo rozwinęli bardzo dobrze. Potrafili budować ogromne tarasy, potrafili wyżywić dużą liczbę ludności w trudnym górskim terenie właśnie dzięki temu, że budowali tarasy. Budownictwo miasta, które budowali, budzą podziw po dzisiejszy dzień.
Z Machu Picchu wracamy do Cusco.
Wracamy do Cusco. W okolicy Cusco jest wiele atrakcji. Tu już w zależności od tego, co nas interesuje. Jeżeli jesteśmy miłośnikami gór, możemy pojechać w góry. Dla tych, którzy góry wolą oglądać bardziej z daleka, są atrakcje typu jazda na rowerze, rafting. Jest zwiedzanie kilku innych jeszcze miejsc związanych z Inkami w okolicy Cusco.
Czy są jakieś takie legendarne miejsca, gdzie na przykład, nie wiem, turysta musi przyłożyć rękę, czy stanąć, by poczuć tę moc, która towarzyszy właśnie tej przestrzeni?
Tak, tutaj na pewno w Machu Picchu warto pójść od razu na górę, na te najwyższe tarasy, usiąść sobie na trochę, po prostu kontemplować ten widok, patrzeć na ogrom tego miejsca, na całą tą okolicę, te góry, te ruiny. A przy odrobinie szczęścia, jeżeli pójdziemy tam wcześniej rano, ponieważ tam w dole jest rzeka, klimat jest taki, że często rano snują się mgły i one potem się podnoszą do góry. I zawsze istnieje szansa, że jak pojedziemy wcześniej rano, to te mgły będą się podnosić znad rzeki, będą trochę może przesłaniać ruiny, one będą się chować, będą się pokazywać, więc jest to spektakl, który pewnie będzie takim najpiękniejszym momentem całej tej wyprawy.
Widok niezapomniany.
Na pewno niezapomniany. A jeżeli chodzi o dotykanie czegokolwiek, to z tym jest coraz gorzej, bo w Machu Picchu jest coraz więcej ograniczeń, coraz więcej miejsc jest pilnowanych, odgradzanych, dlatego że turyści po prostu niszczą, dotykają właśnie. Wszyscy są spoceni, więc tutaj związki chemiczne niszczą ten kamień. To nie jest działanie, to nie jest coś, co widać po roku czy po dwóch, ale po dziesięcioleciach trzeba to po prostu chronić. Więc miejsce jest dość mocno pilnowane i kamienia Intihuatana dotykać już nie można.
W Peru zachwycają widoki, fascynuje kultura, ta odległa kultura pierwszych mieszkańców, kultura Inków. A jak jest z kuchnią? Czy kulinaria peruwiańskie są zupełnie inne od tych, które znamy w Europie? I czego powinniśmy spróbować?
Tak, kuchnia jest zupełnie inna. Akurat wpływy, jeśli chodzi o wpływy inkaskie, tutaj specjałem, który na pewno niektórzy będą chcieli spróbować, to jest kuj, czyli świnka morska. Mówię, że niektórzy, dlatego że w naszej kulturze jest to po prostu zwierzątko domowe i niektórzy nie wyobrażają sobie, żeby taką świnkę morską jeść. Ale dla innych już problemu nie ma. Peruwiańczycy świnkę morską jedzą, szczególnie właśnie w tych górskich rejonach, tam gdzie te wpływy kultury inkaskiej są największe.
I jak ona jest przyrządzana?
Ona jest pieczona. Pieczona na głębokim oleju najczęściej albo w piekarniku.
Przypomina pieczonego kurczaka?
Tego mięska tam nie ma dużo. Jest to zwierzątko dość małe, choć większe.
Drobne.
Tak, te świnki morskie są większe niż te, które my hodujemy tutaj w Polsce. Aczkolwiek nie ma tego mięsa aż tak dużo. Jeśli nie świnka morska, to polecałbym w Arequipie spróbować recoto relleno. To jest papryka nadziewana, troszkę ostra. Kto lubi rzeczy ostre, na pewno doceni recoto relleno. Popić można pysznym kompotem z fioletowej kukurydzy. Nazywa się to chicha morada.
Papryka jest czymś nadziewana?
Nadziewana jest mielonym mięsem.
Czyli tak klasycznie?
Tak,
klasycznie. Tylko przyprawy są lokalne, bardziej ostre.
Lokalne, tak, jest bardziej ostra. Na pewno gdzieś w zupie zauważymy malutkie ziarenka. To prawdopodobnie będzie quinoa czy komosa ryżowa. Jest to zboże już coraz bardziej znane też w Europie Zachodniej, w Polsce. No, zaczęło się od Stanów tak właściwie. Odkryto, że Hiszpanie trochę się pomylili, gardząc komosą ryżową. Hiszpanie uważali, że coś, co jedzą Indianie, na pewno nie będzie dobre dla nich. Więc tak, przywieziono z Ameryki Południowej, z Peru do Europy ziemniaki, pomidora, ale komosa ryżowa nie. Dopiero właśnie w XX wieku okazało się, że komosa ryżowa jest bardzo pożywna, ma bardzo dużo białka, dużo witamin, więc stała się coraz bardziej popularna i nawet Peruwiańczycy narzekają na to, że dawniej quinoa to było najtańsze zboże, jakie można było kupić, a teraz jest drogo i nie stać ich nawet czasami na komosę ryżową.
Co jeszcze z lokalnych przysmaków?
Coś słodkiego. Peruwiańczycy lubią słodkości. W wielu miejscach są cukiernie. W cukierniach są torty, ciasta, ciastka, cukierki. Tego jest dużo. One są podobne do tego, co znamy w Polsce, dlatego że tu są duże wpływy, jednak europejskie jest to kraj pod tym względem. Są też wpływy azjatyckie, dlatego że swego czasu sprowadzono do Peru Chińczyków, którzy budowali linie kolejowe. Była też emigracja z Japonii, więc w Peru dość popularny jest ryż i jest dużo restauracji chińskich. Jeżeli ktoś szuka dobrego jedzenia i niedrogiego, powinien zajrzeć do restauracji chińskiej. To jest taka nazwa krótka, łatwa do zapamiętania, chifa. I chifa znajdziemy w każdym właściwie miejscu. Niemożliwe jest, żeby restauracji chińskiej gdzieś tam w okolicy nie było.
A owoce?
Można spróbować pysznych bananów, ananasów, bardzo dużo pomarańczy. W wielu miastach zobaczymy drobnych sprzedawców, którzy wyciskają sok z pomarańczy. Ale są też owoce zupełnie u nas nieznane. Wiele jest takich, które w ogóle nawet nie mają w polskim języku nazwy. Ale to wszystko zależy od sezonu i od miejsca, w jakim się znajdujemy. Bo jak mówiłem, Peru jest ogromnym krajem. Jeżeli będziemy w Cusco, tam żadne owoce nie rosną, więc wszystko jest sprowadzane z tych rejonów albo z wybrzeża, gdzie na nawadnianych polach są uprawiane owoce, albo gdzieś z dżungli.
Peru, niezwykłe miejsca, ogromne przestrzenie, wielka różnorodność i klimatyczna, i przyrodnicza. Jacy to są ludzie, Perwiańczycy?
Są bardzo przyjaźni, bardzo otwarci, bardzo życzliwi, uśmiechnięci. Latynoska krew nigdy im się nie śpieszy. Ale trzeba też powiedzieć, że Peru jest to kraj, który boryka się z dość dużą przestępczością i to dotyka nie tylko turystów, ale również też zwykłych Peruńczyków. Dla nich to jest bardzo ważne i to był też temat w ostatniej kampanii wyborczej, gdzie prezydentem został człowiek o polsko brzmiącym nazwisku Kuczyński, dlatego że jego ojciec pochodził z Wielkopolski. Najbardziej niebezpieczne miejsca to jest transport publiczny, dworce, autobusy. Oprócz tego miasta turystyczne też najlepiej nie chodzić za bardzo po nocach. Zwiedzamy w dzień, tak, i podróżujemy również w dzień i zawsze trzeba tak tą podróż zaplanować, żeby przyjeżdżać za dnia. Nie przyjeżdżać, kiedy już jest ciemno, bo trudniej jest się zorientować w terenie.
Co powoduje, że chce pan wracać do Peru? Czym ten kraj ujmuje, przyciąga?
Chyba swoją różnorodnością. Jest to jeden z niewielu krajów jeszcze na świecie, gdzie ta kultura jest ciągle żywa i autentyczna. Do wielu krajów jedziemy, idziemy na jakiś pokaz tańców i oglądamy stroje ludowe, stroje tradycyjne. W Peru nie musimy iść na żaden pokaz, wystarczy w Cusco przejść się po mieście i zobaczymy Indianki ubrane w tradycyjne stroje, które będą niosły dziecko swoje na plecach, może czasami nawet będą prowadziły lamę czy alpakę.
Dlatego, że turyści przyjechali, dlatego, że obok nas toczy się normalne życie.
Dokładnie, dokładnie. Może z Cusco to trochę przesadziłem akurat z tą lamą czy alpaką. To akurat jeżeli zobaczymy taką Indiankę z dzieckiem, to prawdopodobnie będzie akurat za pieniądze pozowała do zdjęć. Ale jeżeli już pojedziemy gdzieś poza miasto, pojedziemy gdzieś na prowincję, do jakiegoś miasteczka, do wioski, na pewno takie obrazki zobaczymy. Indianie, Indianki, oni nie lubią za bardzo, jak robi się im zdjęcia. Zawsze trzeba zapytać i prawdopodobnie będziemy musieli za to zdjęcie zapłacić. Prawdopodobnie usłyszymy propina. Ale tutaj musimy się z tym pogodzić.
Zaczął pan mówić, co urzeka pana w Peru, o tej prawdziwej kulturze lokalnej, która nie jest wymyślona, nie jest stworzona tylko na potrzeby turystów. Co jeszcze?
Różnorodność krajobrazów. Wspominałem już o tym, że mamy piaszczyste, pustynne wybrzeże, potem mamy wulkany, potem mamy góry pokryte lodowcami powyżej 6000 metrów. I to wszystko łącznie stanowi o tym, że Peru jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów na świecie.
Gdyby miał pan kogoś przekonać, żeby zdecydował się na taką podróż, to co by mu pan powiedział?
Że musi zobaczyć Machu Picchu przynajmniej raz w życiu.
Każdy?
Jeżeli ktoś podróżuje po świecie i szuka wyjątkowych miejsc, Machu Picchu na pewno na tej liście powinno się znaleźć. I tutaj kilka lat temu było głosowanie na 7 nowych cudów świata i Machu Picchu znalazło się w gronie tych 7 cudów.
A kiedy pan zamyka oczy albo tęskni w Polsce za Peru, to za czym najbardziej?
Za górami. Ale to jest chyba moje skrzywienie, dlatego że dla mnie podróżowanie po Ameryce Południowej to były przede wszystkim góry. W górach spędziłem najwięcej czasu i stamtąd mam najpiękniejsze wspomnienia.
Część tych wspomnień zatrzymał pan na kadrach fotografii i można je oglądać na stronie
mariusztravel.com.
Naszym gościem był Mariusz Lewicki, podróżnik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.